Stojím tu pred vami pred tak veľkým zgromadzením ľudu Pana. Bo nezvyčajný jestem stať pred takým dužým zgromadzením. I viem, že vśród nás sú bracia, ktorí sú zdolnejší, majú bardziej lepšą wymowę. Postaram się, żeby ta miła atmosfera tej konwencji, tego naszego spotkania pozostała w nas do końca i żebyśmy ją zawieźli do naszych domów. Gdybym się spytał, jak nam tutaj jest, to nie muszę wam pytać, bo pewnie byście odpowiedzieli, jak kiedyś pewien uczeń swojemu mistrzowi: dobrze nam jest tutaj, Panie. Wczoraj były serdeczne powitania. A dzisiaj już za małą chwilkę będziemy się żegnali. Rozjedziemy się do naszych domów, do rodzin, do tych naszych trosk tego dnia codziennego, które żeśmy zostawili na te dwa dni. I tylko może jakieś zdjęcie, może jakaś notatka będzie nam przypominała te radosne chwile spędzone tutaj razem z braćmi i siostrami. Lecz może zanim włączymy te nasze telefony, zanim zaczniemy troskać się o naszą podróż, o nasze jutro, chciałbym przeczytać kilka wersetów, które może pomogą nam w tej naszej wędrówce do następnego spotkania z braćmi, do następnej konwencji, tak jak brat tutaj powiedział, za dwa tygodnie w Białogardzie, a może do następnego spotkania, ale już twarzą twarz z Panem. Podstawą tego rozważania są słowa apostoła Pawła zapisane w liście do Rzymian. Ja zatytułowałem i do poprzedniej godziny miał to rozważanie taki tytuł: zalecenia apostoła Pawła, ale chyba muszę zmienić ten tytuł: zalecenia Boże przekazane przez apostoła Pawła. Są to słowa wyjaśnienia nauk Pana, napomnienia do chrześcijańskiego życia i takie słowa słyszeliśmy tu na tym miejscu przez te dwa dni. Bracia nam wyjaśniali, podawali dobre rady, napomnienia do chrześcijańskiego życia. Przekazywali słowa miłości, tej największej miłości, Bożej miłości, wypływającej z doskonałego planu Bożego, o którym możemy się dowiedzieć z naszych Biblii. Abyśmy pełni tej mądrości, jaką tu żeśmy usłyszeli, może zatrzymali w naszych sercach, mądrości Bożej, mogli wzajemnie siebie pouczać, jedni drugich, pomagać w utrapieniach, doświadczeniach, chorobach. Choroby może te, które niejednokrotnie przeszkadzają nam w naszej podróży, są takim niewygodnym bagażem, spowalniającym nasz bieg do mety, do celu, do tej największej nagrody. Zastanówmy się jeszcze przez chwilę nad słowami z listu do Rzymian, 12 rozdziału i 12 wersetu. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. I myślę, że ten werset jest zrozumiały dla każdego. Myślę, że bywają trudniejsze, nad którymi będziemy spędzali dużo czasu, zastanawiając się, co Pan Bóg chciał nam przez ten czy inne wersety przekazać. Ten jest łatwy w zrozumieniu. Tak jak może wszystkie inne, które mówią nam, jak naszym życiem mamy podobać naszemu Stwórcy. Ale jednak gdy przechodzimy do realizacji tych zaleceń Bożych, to wtedy okazuje się, że te proste i niby zrozumiałe słowa sprawiają nam ogromną trudność, że żyjemy tak jakbyśmy ich nie rozumieli. I myślę, że każdy, kto tutaj przybył na to miejsce, tej wspaniałej uczty duchowej, w pewnej chwili swojego życia zawierzył temu, który nie ma ani początku, ani końca. Temu, który daje nadzieję na coś lepszego. Kiedy byłem małym chłopcem, zmarł ulubiony wujek. Nie mogłem zrozumieć i wytłumaczyć sobie, dlaczego tak się dzieje. Kłębiły się pytania i co dalej. I mógłbym powiedzieć, że to była wielka niesprawiedliwość, bo dobry umiera, a zły żyje dalej. To jest myśl ludzka, ale kaznodzieja mówi co innego. Po latach, gdy wziąłem do ręki Biblię, gdy bracia mi pomogli zrozumieć, co przez te słowa zapisane w tej świętej księdze chce mi Pan Bóg powiedzieć, zrozumiałem, że Pan Bóg w swojej miłości, w swojej mądrości, w swojej sprawiedliwości uczynił wspaniały plan zbawienia każdego człowieka. I dzisiaj już tak nie myślę. I choć nieraz jesteśmy smutni, gdy ktoś odchodzi, że uronimy może łzę, to mamy jednak nadzieję w tym naszym życiu, że ten sen minie, że Pan go obudzi w lepszych warunkach, że dostanie jeszcze możliwość, by poznać Pana i mieć możliwość przebywania w Jego Królestwie. Pierwsza część tematowego wersetu w nadziei radośni. Przybyliśmy tu z wiarą i nadzieją. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że te dwa aspekty każdego wierzącego są nierozłączne. I skoro uwierzyłem w Pana Boga, który czynił cudowne rzeczy wśród swojego ludu, miał moc wzbudzić, ma moc nad śmiercią, to ja i chyba wszyscy, którzy tu się znajdujemy, mamy nadzieję, że wypełni obietnice dane swoim wiernym. Zgodzicie się pewnie także, że wiary i nadziei nie możemy się nauczyć. Możemy ją wzmacniać, tak jak przez te dwa dni tutaj słuchaliśmy o Panu Bogu, o tej wierze, o naszej nadziei. Możemy nauczyć się panować nad naszymi pożądliwościami, nad opanowaniem naszego charakteru. Możemy nauczyć się wersetów. Uczymy się miłości, która jest najważniejsza i która ma pozostać, kiedy przeminą proroctwa. Ale wiarę i nadzieję mamy w naszych sercach. I mieli ją w sercach ci, którzy oddawali życie za prawdę, w imię prawdy. Czy ja mogę się do nich zaliczyć, czy jeszcze dużo, dużo mi brakuje? Znam takiego męża, wszyscy go znamy. Miał niezachwianą wiarę i mocną nadzieję. I nie sposób na niego nie wspomnieć. To on negocjował z Bogiem co do Sodomy. To z nim Pan Bóg zawarł przymierze, które wypełnia się przez wieki. To on nazwany jest przyjacielem Boga, Abraham. Przez wiarę Abraham wyszedł z Haranu. Kiedy Pan powołał i poszedł do ziemi, którą miał objąć w dziedzictwo, zamieszkał w namiotach, jednak jak widzimy, miał nadzieję i oczekiwał na miasto o mocnych fundamentach, którym budowniczym miał być Pan Bóg. Za wierność Sara otrzymała obietnicę narodzenia potomstwa w podeszłym wieku. Cały czas, wypełniając polecenia Boże, żyli w nadziei na polepszenie życia, na narodzenie dziedzica. Nawet można by było powiedzieć, że chcieli wziąć sprawy w swoje ręce i przyspieszyć narodziny z Hagar. A może tam, w tym czasie, ta nadzieja umierała. Myślę, że Pan próbuje Abrahama, jednocześnie utwierdza go w wierze. Paweł w liście do Rzymian napisał, że wbrew nadziei, bo czy rozsądny człowiek może w takim wieku mieć nadzieję na dzieci? 4 rozdział listu do Rzymian od 18 do 21 wersetu. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo Twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. W tłumaczeniu Biblii Gdańskiej czytamy, który Abraham przeciwko nadziei w nadzieję uwierzył, że stanie się ojcem wielu narodów. Myślę, że to wydarzenie jeszcze bardziej go zahartowało w wierze i w nadziei przed tym, co miało się dopiero wydarzyć. Rzekł Bóg do Abrahama, Abrahamie, a on odpowiedział, oto ja. I rzekł, weź syna swojego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Szli około 3 dni. Możemy przeczytać, że Abraham 3 dnia podniósł swoje oczy i ujrzał z daleka to miejsce. O czym myślał w tym czasie? Czy rozmawiał z Bogiem i jakie pytanie zadawał? O co prosił ten i tego, któremu bezgranicznie zawierzył? A o co prosimy my w naszych modlitwach, gdy niejednokrotnie odchodzi od nas powoli ten, którego tak bardzo miłujemy? Myślę, że podczas tej podróży Abraham miał nadzieję, że Pan Bóg coś zmieni, że może go zawróci jeszcze pod tą górą. Czy tam pod górą nadzieja umierała? Czy Abraham przeciwko nadziei w nadzieję uwierzył? I czytamy w liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, od 17 do 19 wersetu. Przez wiarę Abraham poniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano, od Izaaka nazwane będzie potomstwo Twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, to też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Miał nadzieję, że nawet jeśli zabije swojego umiłowanego syna, to Pan Bóg mu go zwróci. Gdy patrzę na życie tego męża, zdaję sobie sprawę, jak dużo mi jeszcze brakuje. I dziękuję Bogu, że moja nadzieja już nie z uczynku, ale z wiary, śmierci i zmartwychwstanie syna, a Pana mojego, może przetrwać najcięższe chwile w moim życiu. W Szunem mieszkała pewna kobieta, która ugościła męża Bożego Elizeusza. I od tej pory, kiedy Elizeusz przechodził przez tą miejscowość, wstępował do jej domu. Pewnie przez zachowanie Elizeusza, a może słyszała o cudach, widziała, że to mąż Boży. Po rozmowie z mężem zrobili małą izdebkę, w której mógł się zatrzymać i odpocząć w wędrówce. Elizeusz chce się odwdzięczyć za ten gest, ale kobieta mówi, że ma wszystko. Tak jak my moglibyśmy powiedzieć przez te 2 dni przebywania tutaj, że mieliśmy wszystko, ale nie miała wszystkiego. Mówi, że mieszka wśród ludu, wśród swojego ludu. Nie miała syna. I może już nie miała nadziei na potomstwo, bo gdy Elizeusz obiecuje jej, że za rok będzie piastowała dziecię, to odpowiedziała, nie łudź swojej służebnicy. Ale tak się stało, jak powiedział Elizeusz. Urodziła syna, a stało się tak też, że chłopiec, gdy podrósł, nagle zachorował i umarł. Nie wiem, jak daleko było z miejscowości, w której mieszkała, na górę Karmel, gdzie przebywał prorok, ale gdy kobieta tam dotarła i wróciła z prorokiem, ciało chłopca było już zimne. Wiara tej szunamitki i nadzieja, że ten mąż może jej zwrócić ukochane dziecko, nadzieja, która mogła umrzeć wraz ze śmiercią jedynaka. Jednak to było silniejsze. I myślę, że została wynagrodzona. Gdy czytałem tę historię, zwróciłem uwagę na determinację tej kobiety. I myślałem sobie, że w naszej nadziei także nie może być półśrodków, że musimy wiedzieć, w kim pokładamy naszą nadzieję. I Elizeusz mówi do Gehaziego: weź moją laskę i idź i połóż ją na chłopcu. Ale kobieta mówi, że jako żyje Pan i jako żyjesz Ty, nie odstąpię od Ciebie. Można by było powiedzieć: w Tobie, Tobie wierzę i Tobie ufam. Okazało się, że i sługa, i laska Elizeusza nie miała takiej mocy, by wskrzesić umarłego chłopca. Czy ja, czy Ty, siostro, czy Ty, bracie, już wiemy, w kim mamy pokładać nadzieję? Czy możemy powiedzieć: nie odstąpię od Ciebie? Dużo jest historii w Starym Testamencie ludzi mających wiarę i nadzieję. Jest jednak taka, z którą my możemy przyrównywać nasze życie, utrapienia tego codziennego naszego dnia. To historia Hioba. Ja nie będę jej przytaczał, bo pewnie każdy ją zna, gdy jest nam ciężko, gdy przechodzimy utrapienia, to wtedy zaglądamy do tej księgi, żeby poszukać kogoś, kto przechodził jeszcze cięższe próby. Wydawałoby się, że nie do zniesienia, ale jego wiara i nadzieja była tak silna, że nie uchybił Bogu. Utrata mienia, największa strata, jaką była śmierć dzieci, wrzody, chyba źle to wyglądało, skoro jego żona mówi: złożesz Bogu, a umrzesz. I jeszcze najlepsi przyjaciele, którzy doszukują się: gdzie ty zgrzeszyłeś, że cię tak Bóg pokarał. I Job porównuje nasze życie do rośliny. Że człowiek wyrasta jak kwiat. I biegają tu wśród nas takie kwiatuszki, pociechy rodziców. Ja myślę, że za kilka lat rozkwitną, wydając miły zapach miłości Bożej. I Job mówi: wyrasta jak kwiat i więdnie, ucieka jak cień. Ale mówi dalej, że nawet drzewo może mieć nadzieję, choć jest ścięte, znowu się odradza, bo mimo że jego korzeń jest stary, pień spróchniały, ale gdy poczuje wodę, puszcza pędy, zaczyna nowe życie. Odczytam dwa fragmenty z tej księgi, że Hiob, jak to drzewo, ma taką nadzieję i jeszcze większą. 14 rozdział, 13 werset. Obyś mnie ukrył w krainie umarłych, schował mnie, a uśmierzy się Twój gniew, wyznaczył mi kres, a potem wspomniał na mnie. I chyba najbardziej znane słowa nadziei, zmartwychwstania, poznania Boga. Biblia Prasko, Warszawsko-Praska mówi: już tęskni za Nim serce moje w piersiach, a w nowym przekładzie: moje nerki zanikają za tym tęskniąc. I niech te słowa wyrażają naszą nadzieję, bo mamy powody, żeby nasza nadzieja była jeszcze mocniejsza niż tego bogobojnego męża Hioba. W 19 rozdziale Księgi Hioba od 25 do 27 czytamy. Bracia znają te wersety. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie, że potem, chociaż skóra moja jest tak poszarpana, uwolniona od swojego ciała, będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie, za tym tęskniąc. dlaczego mamy powody, żeby mieć mocniejszą nadzieję od mężów opisanych w Starym Testamencie. Stało się, że przyjaciel Pana Jezusa, Łazarz, zachorował i zmarł. Gdy Pan przybył do Betanii, spotkał Martę. Mówi do niej: zmartwychwstanie brat twój. Ona odpowiedziała: wiem, przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Gdy przebywał w ich domu, pewnie mówił o zmartwychwstaniu, bo myślę, że to dla człowieka jest najważniejsze. Inaczej byśmy mogli powiedzieć jak kaznodzieja Salomon, bo los synów ludzkich jest tak jak los zwierząt. Wszystko idzie na jedno miejsce, powstało z prochu i w proch się obraca. Jednak Marta wszystkie te nauki mistrza zachowywała w swoim sercu. Pan dał jej nadzieję, radosną nowinę, że Ojciec patrzy na każdego człowieka i każdy będzie mógł powiedzieć, tak jak Hiob, że Odkupiciel mój żyje i jako ostatni nad prochem stanie. Jezus, widząc wiarę i nadzieję, powiedział piękne słowa, słowa, które dla nas tutaj zgromadzonych, jak i dla wielu innych ludzi wierzących są podstawą wiary i cudownej nadziei. W Ewangelii Jana w 11 rozdziale od 25 do 26 wersetu czytamy: i rzekł jej Jezus: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby też umarł, żyć będzie. A wszelki, który żyje, a wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz temu? Nie będę rozwijał tych słów, bo te dwa wersety mogą być podstawą innego rozważania. Ale czy są piękniejsze i radośniejsze obietnice? To nasz Pan Jezus jest tą dla nas radością. Gdy się urodził, to anioł do pasterzy mówi, że zwiastuje radość wielką, która będzie udziałem wszelkiego ludu. Gdy sięgnę do Ewangelii, to mogę czytać i cieszyć się z jednego sprawiedliwego, miłującego miłością pochodzącą od Ojca, współczującego, który pochylał się nad chorym i wskrzeszał umarłych, dawał namiastkę zwycięstwa nad śmiercią. Namiastkę, bo za małą chwilkę, gdy zmartwychwstanie, zobaczymy, że ma moc zniszczyć odwiecznego przeciwnika człowieka, szatana, któremu przeciwstawił się na pustyni, i śmierć, która musiała go wydać od umarłych. Wyobrażamy sobie radość tych niewiast, które szły namaścić ciała Jezusa, kiedy anioł mówi, że nie ma go tu, wstał z martwych. A gdy biegły do uczniów przekazać tą piękną wiadomość posłańców dobrej nowiny, pełne radości, może i bojaźni, a radość uczniów, kiedy Pan stanął pośrodku nich ze słowami pokój wam. I w pierwszym liście do Tesaloniczan w 4 rozdziale od 13 do 15 wersetu czytamy: a nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słów Pana. Słowa zapewnienia Pana Jezusa. Zapewnienia apostoła Pawła w 15 rozdziale listów do Koryntian. Zapewnienia Piotra, który mówi, że przez miłosierdzie Boże odrodzeni jesteśmy ku nadziei żywej. Przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i z tego mamy się weselić radością niewysłowioną, chwalebną. Mówi: weselcie się, bo cóż znaczą utrapienia wobec dzisiejsze utrapienia, teraźniejsze utrapienia wobec mocy zmartwychwstania i nagrody w górze, do której jesteśmy powołani do wiecznej chwały Chrystusie. Weselcie się, wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Wy niegdyś nie mieliście zmiłowania, a teraz umiłowania dostąpiliście. Izajasz już dużo wcześniej zapowiadał, że narody będą szukać korzenia Isajego, a Paweł dodaje, że ta odrość z tego korzenia, jak rozumiemy, mowa jest tu naszym Panu, powstanie, aby panować nad poganami, a oni w nim będą pokładać nadzieję. I czytamy słowa Pawła do braci z pogan w liście do Rzymian w 15 rozdziale, 13 wersecie. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Paweł zapisał, że przez Ducha Pan Bóg otworzy nam oczy. Otworzy oczy i serca, żebyśmy zrozumieli, do jakiej nadziei jesteśmy powołani, jakie bogactwo będzie udziałem Jego świętego ludu. Jeśli wytrwamy w wierze, jeśli się nie zachwiejemy w nadziei opartej właśnie na Ewangelii i jeśli będziemy wspierać jeden drugiego, to Paweł mówi do Efezjan, ten werset już był czytany, jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Wierzący w wieku Ewangelii pokładają nadzieję nie tylko w zmartwychwstaniu, ale i w nagrodę dla tych, którzy podjęli swój krzyż, by stać się naśladowcą Chrystusa. Apostoł Paweł w liście do Żydów wylicza świętych mężów, którzy żyli przed wiekiem Ewangelii, pokładających nadzieję w Bogu, jednak nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Jak Paweł pisze, nie otrzymali tego, bo Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego. Możemy zobaczyć różnicę między nadzieją Kościoła spłodzonego z Ducha, a nadzieją wszystkich innych. Temat związany z wyborem Kościoła, z przywilejami, z tym jest bardzo obszerny. Może tylko wspomnę, że gdy będziemy pokładali nadzieję, będziemy chcieli być członkiem oblubienicy, to będzie nas to dopingowało do tego, żeby przestrzegać przykazań Bożych. Pan kiedyś rozmawiał z apostołami. Mówi, że w domu Ojca jest wiele mieszkań. Idę przygotować wam miejsce i przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Czy mówi to do całego ludu? Nie. Mówi do wybranych apostołów, którzy uwierzyli i całe życie swoje oddali na służbę dla swojego mistrza. A jak wielkie są obietnice dla tych, którzy będą mieli udział w pierwszym zmartwychwstaniu, to możemy przeczytać w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale od 7 do 9 wersetu. I nie tylko tam. Ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Ja myślę, że nie możemy sobie w tej chwili wyobrazić tej nagrody, tej społeczności razem z Panem, bo jesteśmy niedoskonali. Porównujemy to do naszego życia cielesnego. Ale ja myślę, że duchowo troszeczkę możemy zobaczyć. Te i inne słowa są wypowiedziane do całego świata. Nie są ukryte. Jak widzimy, Biblia drukowana jest w różnych językach i możemy ją spotkać wszędzie. Ale czy świat je słyszy? Czy świat chce poznać słowa wiary, słowa nadziei? To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. A teraz druga część naszego tematowego wersetu. W ucisku cierpliwi. Powiem tak. Ja wierzę, mam nadzieję, miłuję Pana Boga, a co się stanie, gdy przyjdą doświadczenia? Są wśród nas bracia i siostry starsze wiekiem i każdy z nich mógłby opowiedzieć nam, jak w ich życiu niejednokrotnie trudnym przetrwała wiara, nadzieja, miłość. Każda ta historia byłaby lekcją umacniającą nas, młodszych, w naszym poświęceniu. Ale takie próby, takie doświadczenia przechodzą na każdego i może się różnią, bo zmienił się czas i warunki, to jednak Pan wybiera lud doświadczony w każdym czasie. Tak do Izraela duchowego i tak wybierał i sprawdzał Izraela cielesnego. Kiedyś Pan mówi do Izraela, wszystko co powiedziałem wypełniajcie. Nic tego nie ujmujcie ani dodawajcie. A mówi, jeśli się znajdzie u was prorok, albo ten, który ma sny i zapowiedziałby znak albo proroctwo i ten cud albo to proroctwo by się wypełniło, moglibyśmy powiedzieć, że prawdziwy prorok. Ale później powie, pójdź mi za innymi bogami, których nie znasz, to co? Pójdziemy? Pan mówi, nie usłuchasz go. I w 5 Mojżeszowej, w 13 rozdziale, a 4 wersecie czytamy, gdyż to Pan, Bóg wasz, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana Boga swego z całego serca i swojego i z całej duszy swojej. Czy przechodzimy takie próby w naszym życiu? W dobie internetu, sztabów psychologów, którzy posiedli wiedzę, jak najszybciej zdobyć nasz umysł, kaznodzieje ładnie mówiący, ale niejednokrotnie dla zysku. Politycy roztaczający nadzieję, no też dla zysku. I możemy się zdziwić, jak szybko i niepostrzeżenie ktoś zawładnie naszymi myślami, a nam wydaje się, że to nasze myśli, że to nasze przekonania. Na to jesteśmy narażeni dzisiaj. To są działania tego największego zwodziciela, któremu powinniśmy się przeciwstawić, tak jak nasz mistrz. Lecz człowiek ma też innych przeciwników, którzy przeszkadzają mu w jego zamierzonym celu, a jeszcze Pan Bóg dozwala na różne doświadczenia. Mówimy, że jest nam źle, że przyszły doświadczenia, narzekamy, ale gdy spojrzymy do dobrego Słowa Bożego, znajdziemy tam postacie, które takie doświadczenia przychodziły, a ich wytrwałość, cierpliwość została wynagrodzona. I tu znowu pamiętamy na Abrahama, na Hioba. Tu widzimy jego cierpliwość nie tylko do doświadczeń, ale do przyjaciół. Możemy wspomnieć Daniela, Dawida. Wspomnijmy na Mojżesza, który przez całe życie prowadzi z polecenia Bożego ten wielki lud. Mało. Jest doświadczany przez swoich braci. Chcą wyjść z niewoli, jednak gdy wychodzą, gdy napotykają trudności, chcieliby wrócić. Jak jest zapisane, lud szemrał przeciwko Mojżeszowi. Gdy zabrakło wody, szemrał. Gdy zabrakło pożywienia, szemrał. A gdy cudownie Pan karmił manną, szemrali, bo im obrzydł ten pokarm. I zamiast słuchać polecenia Pana, wykonywać jego polecenia, przez co mogliby wejść i szybciej do ziemi, którą Pan obiecał, odstępowali od prawa, ponosząc karanie, a winą za ten stan obarczali Mojżesza i Arona. Myślę, że Pan wybrał Mojżesza na swojego sługę, jednocześnie wystawia go na próbę. Myślę, że my, tak jak ten mąż, jesteśmy wystawiani na próbę, nie tylko z zewnątrz, ale może na te trudniejsze doświadczenia, próby od naszych braci. I to w naszych zborach. To do naszych braci i sióstr mamy nauczyć się cierpliwości, zrozumienia, a przede wszystkim miłości, bo jak mówi Słowo Boże, miłość wszystko zakryje. Mojżesz, jak pamiętamy, traci cierpliwość do swojego ludu. Pała gniewem, gdy widzi swoich braci oddających cześć złotemu cielcowi. jednak gdy już ochłonie, prosi Pana o odpuszczenie im tego postępu. Zgodzimy się wszyscy, że tej cierpliwości zabrakło Mojżeszowi w szczególnej chwili, w Kadesz. Gdy zabrakło wody, kłócił się lud z Mojżeszem, narzekając, że wyprowadził ich na tą pustynię, żeby pomarli. Wśród szemrania, narzekania, obarczany winą za taki stan, Mojżesz nie wypełnił należycie polecenia Pana. Przez to imię Pana nie było uwielbione. Za to uchybienie mąż ten nie wprowadził swoich braci do ziemi, którą obiecał im Bóg w dziedzictwo. Z postaci Mojżesza i wyjścia Izraelitów z Egiptu możemy odczytać dużo obrazów. Gdy obchodzimy wieczerze, studiujemy tą broszurkę Pascha. I tam jest, wydaje mi się, że najbardziej to oddane i opisane, że możemy bardzo dobrze zrozumieć. Ale także możemy zobaczyć przestrogę, gdy jesteśmy pewni naszej wiary. Może się zdawać, że ta korona jest na wyciągnięcie naszej ręki. Ale jak mało trzeba, żeby się potknąć? To powinno nas mobilizować, żeby razem uczyć się cierpliwości, wytrwałości. Nie tak jak bracia Mojżesza wystawiali go na próbę. Bo nikt nie wie, kto otrzyma tą koronę chwały. Czy to będzie siostra siedząca obok, a może brat przed nami? I to powinno nas mobilizować do wzajemnego budowania się w ten dom duchowy. Znamy także innego męża, który prześladował lud pański. A kiedy na jego drodze stanął Pan Jezus, sam znosił prześladowania. Gorliwość w prześladowaniu tych, którzy bluźnią Jego Bogu, czyli chrześcijan, głoszących jakiegoś Jezusa, przerodziła się w gorliwość do tegoż Jezusa i do tych chrześcijan, którzy stali się Jego braćmi w Panu. Pomimo, że jest może najzdolniejszym apostołem, który miał nieść tą radosną nowinę, sam mówi, że jest najmniejszym z apostołów. Nawet nie jest godzien nazywać się apostołem ze względu na to, co uczynił dla chrześcijan. Mówi, że to z łaski Bożej jest tym, kim jest i że w tym, co robi, pomocna mu jest łaska Boża, która jest ze mną, tak mówi. Położył wiarę, nadzieję w Bogu i Jego Synu. Od tego czasu ta praca dla Chrystusa przynosi mu cierpienia. Tak jak mówi o tym, co przeszedł w drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale. Częściej byłem więziony, nadmiarem byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, niebezpieczeństwach od zbójców i tak wylicza. W trudzie i w znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i w pragnieniu, często w postach i w zimie, w nagości. I jeszcze może to. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie troska o wszystkie zbory. Czy ma wyrzuty w stosunku do Boga? Ktoś mógłby powiedzieć, skoro mnie wybrałeś, głoszę Twoją chwałę, to może odrobinkę opieki. Czy Paweł tak myślał? Gdy z Sylasem zostają wychłostani, rózgami wrzuceni do lochu, zakuci w dyby, o północy zaczęli modlić się i śpiewali, śpiewem wielbili Pana Boga. Paweł zostaje ścięty, jak podaje historia, w 66-7 roku. Pan zaprosił Pawła, a wraz z nim i nas do niesienia jarzma. Jak się to nam kojarzy? Pomyślimy, utrata wolności, ciężka praca, tak nam się kojarzy to jarzmo. Ja nie widziałem takiego jarzma na wołach, ale często może na jakichś rysunkach. Ale nie o takim jarzmie mówi Pan Jezus. O jarzmie słuchaliśmy wykładu brata Kołacza na konwencji w Krakowie i mówił tam o, o różnych jarzmach, co one dla nas oznaczają i jakie są. Odczytam wersety z Ewangelii Mateusza z 11 rozdziału, 28 i 30 werset. Ten werset był już tutaj przytaczany. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Te słowa są zapisane do nas. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Jak widzimy dla Pawła, to co dla innych jest ciężarem, dla niego było miłe i lekkie, bo miłował Boga całym sercem. Piotr mówi, że jeśli okazujemy cierpliwość, policzkowani za grzechy, żadna to chluba, ale jeśli okazujemy cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpimy, to jest łaska u Boga. Dodaję, że na to jesteśmy powołani. Aby przechodzić utrapienia za dobre uczynki wynikające z naszego poświęcenia, a nie wtrącania się w cudze sprawy. A to, co robimy dla imienia Bożego, powinno wypływać z naszej miłości do Ojca i Jego Syna. Wtedy żaden ciężar służby czy doświadczenia nie będzie nam za ciężki, nie będzie nam za przykry. I o tym mówi Jan w pierwszym liście, 5 rozdział i 3 werset. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. W modlitwie wytrwali, to ostatnia część tematowego wersetu. Paweł, pisząc list do Koryntian, pisze o niebezpieczeństwie, jakie przeżyli w Azji. Myśleli, że stracą życie, pewni, że umrą, ale stało się inaczej. Paweł jest pewny, że nieludzka ręka ich ratowała, lecz sam Bóg czuwa nad ich życiem i podał taką myśl, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza z umarłych. Nasi bracia, którym przyszło żyć w trudnych czasach wojennych i powojennych i nie tylko w Polsce, ale na Ukrainie, w Rumunii, opowiadają o wydarzeniach, w których powinni stracić życie, o więzieniach, w których siedzieli za prawdę, za czytanie Biblii, a w tym wszystkim pomogła im przetrwać wiara i nadzieja. A gdybyśmy zapytali ich, kto im pomógł przetrwać, przeżyć, to usłyszymy takie słowa, jak Paweł zapisał w drugim liście do Koryntian w pierwszym rozdziale od 9 do 11. Abyśmy polegali na Bogu, który wzbudza z umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Przy waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas. Koryntianie współdziałali, żeby wyrwać ich od śmierci przez modlitwę. Wczoraj na zeznaniu świadectw nasi wodzowie, bo tak powiem, bracia starsi, którzy usługiwali nam tą świętą prawdę, którzy wlewali w nasze serca wiarę i nadzieję, prosili o modlitwę, o wytrwanie w różnych doświadczeniach przychodzących właśnie z wiekiem. I chyba to pisał Paweł do Koryntian. Aby za nas udzielany nam dar łaski składany był z ust wielu dzięki za nas. Co to jest ta modlitwa? Była pewna kobieta, która nie mogła mieć dzieci. Już pewnie wiecie, o kim chciałbym wspomnieć. Anna. Upokarzana, narażana na przykrości ze strony drugiej żony Elkany, jej męża, trapiła się w swoim sercu i nie jadła, płakała. A co roku jej mąż chodził złożyć ofiarę przed Panem i korzystając z tej okazji, Anna modliła się do Pana. Pamiętamy, że tam złożyła pewien ślub. Jeśli Pan daje męskiego potomka, odda go Panu. Był tam kapłan, który przypatrywał się całemu wydarzeniu. Modlitwa trwała długo. Acheli nie słyszał głosu kobiety. Biblia Gdańska mówi, że mówiła w sercu swoim. Kapłan wziął ją za pijaną. Anna tłumaczy, że ani wina, ani mocnego napoju nie piła, ale wylała duszę moją przed obliczem Pańskim, gdyż z głębi swojej troski i zmartwienia mówiłam. Gdy Anna wylała wszystkie swoje smutki, utrapienia przed Panem, mając nadzieję, że Pan ją wysłucha, czytamy, że zjadła posiłek i nie wyglądała już na przygnębioną. Pan spełnił jej prośbę, a gdy odstawiła chłopca od piersi, zaprowadziła go do Heliego, mówiąc, że to ja jestem tą kobietą, która tutaj stała przy tobie modląc się do Pana. O tego chłopca się modliłam, a Pan spełnił moją prośbę. A chłopiec miał na imię Samuel, co znaczy od Pana go wyprosiłam. I był prorokiem Bożym. Możemy przeczytać modlitwę Anny dziękczynną, wychwalającą Boga. Dwie modlitwy. Jedna kobiety przygnębionej, druga kobiety już szczęśliwej, która w swoim szczęściu nie zapomniała o podziękowaniu i o ślubie złożonym przed Bogiem. W Biblii jest około 33 przykładów modlitw. Możemy powiedzieć, że są to rozmowy ludzi z Bogiem. Najczęściej są to prośby, ale nie tylko dla osoby wypowiadającej, ale dla narodu w jakiejś sprawie. Synowie Jakuba mieli bliski kontakt ze Stwórcą, widzieli opiekę, błogosławieństwo, widzieli dowody obecności Pana. Znali obietnice i tym obietnicom wierzyli. Czy coś się zmieniło? Jak jest z nami? Zmieniło się. My też, my, którzy przyszliśmy z pogan, mamy tego, który pojednał nas z Bogiem. Arcykapłana, jak mówi Biblia, arcykapłana na wzór Melchizedeka, który nie ma ani początku, ani końca. W liście do Żydów czytamy takie wersety w 8 rozdziale od 1 do 2 wersetu. Mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. To przez tego arcykapłana, który był doświadczony tak jak my, w słabościach ludzkiego ciała, oprócz grzechu, który może nam współczuć i nachylić się nad grzesznikiem, by pomóc mu się podnieść do społeczności ze swoim Ojcem. To przez tego kapłana możemy zasyłać nasze prośby i dziękczynienia do Boga. I w Ewangelii Jana w 14 rozdziale od 13 do 17 wersetu zapisane są słowa Pana Jezusa. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ja prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy. Tego Ducha już żeśmy otrzymali. Może to dla nas normalne, ale każdy z nas chyba jest wdzięczny za to, że możemy wnikać w zamiary Boże, cieszyć się doskonałym planem zbawienia. Możemy być wdzięczni, że nasze modlitwy to rozmowa z Ojcem, tak jak za czasów starotestamentowych. I nie jest to już odklepywanie mechaniczne. Byłem kiedyś przed pogrzebem w domu zmarłego. Był odmawiany różaniec, chyba tak to się nazywa. Ale kiedy zaczęli modlić się do bramy, nie wytrzymałem i wyszliśmy. Za to dziękujmy Bogu, że możemy rozumnie Mu służyć. I nasze modlitwy nie są pozbawione sensu. Uczniowie Jezusa zazdrościli uczniom Jana, których nauczył się modlić. I mówią, Panie, naucz nas modlić się. Jezus powiedział takie słowa, a Ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. Rozmowa tylko ja i Bóg. I dalej. Wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem, zanim Go poprosicie. I podał, jak mają się modlić Ojcze nasz. Niejednokrotnie szukamy pięknych słów w naszych modlitwach, a tu kilka prostych słów, ale jak bardzo trafnych, zawierających dziękczynienie, prośbę. Tak jak powiedział Pan Jezus, nie bądźcie wielomówni. Pan nauczył swoich uczniów jednej modlitwy. Myślę, że tylko ta jedna, doskonała, potrzebna jest dla nas, gdy jesteśmy razem w takiej liczbie, żeby zgodnym chórem chwalić Pana Boga. Ale gdy jesteśmy sami, gdy wieczorem klękniemy, czy nie wylewamy duszy swojej przed Panem, tak jak Anna? Jakoś tak jest w życiu człowieka. Im większy ból, tym bliżej Bóg. Bez przystanku się módlcie. Taką radę daje Paweł Tesaloniczanom i możemy powiedzieć, że nasz Pan daje taką samą radę, kiedy mówi podobieństwo o wdowie, która nachodziła pewnego sędziego, aby wziął ją w obronę. Jak pamiętamy, zrobił to dla natręstwa jej. I Pan mówi takie słowa, zapisane w Łukasza, 18 rozdział, 7 werset. Czyż Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka ich w sprawie? Jeszcze inaczej. Na to spójrzmy, gdy w dzień pojednania, tutaj brat przede mną bardzo dużo mówił o przybytku. Ja myślę, że to jest taki obraz, gdy Pan zaprosił mnie do społeczności z sobą, do społeczności z wami i gdy zacząłem czytać Biblię i gdy później zacząłem czytać Cienie, gdy poznałem Plan, gdy zacząłem czytać tomy, to wtedy brat mówi, że tego nie można zobaczyć, ale gdy mówię o przybytku i gdy rozważam słowa zapisane w związku z przybytkiem, widzę ten obraz tego ogrodzenia, tego przybytku, tego dziedzińca i tego, co tam może być w środku. Gdy w dzień pojednania tam w przybytku spalało się kadzidło, a dym wnikał po zasłonę, to był miły zapach dla Pana Boga. Tak pisze, tak jest napisane w Biblii. Rozumiemy, że wszyscy ci, którzy są spłodzeni z ducha, znajdują się w stanie świątnicy. Rozumiemy, że są oświeceni prawdą, i to może być przedstawione w dającym światło złotym świeczniku. Karmią się, tak jak brat tutaj szeroko tłumaczył nam, tym duchowym pokarmem, co jest z kolei przedstawione w tych chlebach pokładnych. Dym z tego spalonego kadzidła, który miał przenikać poza zasłonę, to modlitwy świętych. I nie tylko. Apostoł Paweł zapisał takie słowa. Wzywam was, bracia, abyście składali ciało swoje jako ofiary żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. Zacytuję tu słowa z broszury Cieni Przybytków. Ja trafnie tego nie ujmę. Z tego ołtarza unosi się miły zapach, przyjemny Bogu przez Jezusa Chrystusa, dobrowolne służby kapłanów, uwielbienie Boga, dobrowolne posłuszeństwo, wszystko, co czynią na chwałę Bożą. Nasz Pan Jezus ustawicznie spalał kadzidło i mógł powiedzieć, ja wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Tak więc kapłani, członkowie Jego ciała, będą zawsze wysłuchani, jeżeli ustawicznie ofiarować będą kadzidło wiary, miłości, posłuszeństwa wobec Bogu. Bez przystanku się módlcie. Jestem świadomy, że nie wyczerpałem tego tematu. Chciałbym, żeby to rozważanie mogło być pomocne nam w naszej pielgrzymce za Panem. Myślę, że każdy aspekt naszego poświęcenia zawarty w tym wersecie może być odrębnym tematem do rozważania. Umiłowani braterstwo, nie spodziewamy się, że tutaj i w czasie, w którym żyjemy, będziemy mieli powody do radości. Wystarczy spojrzeć, co się dzieje wokoło nas, a zauważymy, że żaden człowiek nie zagwarantuje nam poprawy stanu, w jakim przebywa ludzkość. Tutaj, na tym miejscu, przez te dwa dni mieliśmy namiastkę tego, na co oczekujemy. Tego, na co oczekuje cała ludzkość, chociaż jeszcze nie wie. I tylko oczami naszej wiary możemy spoglądać w doskonały plan Boży z nadzieją, że będziemy uczestnikami tej nagrody, którą obiecał Bóg swoim wiernym. Będziemy widzieli, może uczestnikami podniesienia całego rodzaju ludzkiego do doskonałości. Myślę, że wszystkie te doświadczenia, które przechodzimy w naszym życiu, jak rozumiemy, są częścią naszej ofiary ku oczyszczeniu naszego charakteru ze wszystkich tych ziemskich przywar, przez które możemy się okazać niegodnymi tej korony chwały. Módlmy się do naszego Stwórcy nie tylko rano i wieczorem, ale przez cały dzień, żeby ta wonność naszego życia, tych dobrych uczynków, przede wszystkim do braci, ale i do każdego człowieka, przenikała poza zasłonę, a Pan, żeby się rozmiłował się w naszym życiu, widząc tego nowego człowieka zrodzonego przez wiarę w Jego podobieństwo. A kiedy zakończymy tą ziemską wędrówkę, żebyśmy mogli usłyszeć słowa Stwórcy zapisane w Ewangelii Mateusza, 25 i 23 werset. Dobrze, sługo wierny, dobry i wierny, przepraszam, na tym, co małe byłeś wierny, wiele Ci powierzę. Wejdź do radości swego, czego życzę braciom, jak i sam pragnę. Amen.